Dzień dobry, Dorota Sokołowska
i Andrzej Bajgus.
Dzisiaj czas na podsumowanie kulturalne 2016 roku.
Jaki to był rok? Czy to był rok, który zapiszemy w naszej pamięci, czy też taki, który chcielibyśmy wykreślić z niej, ponieważ niespecjalnie dobrze się działo?
Będziemy rozmawiać o kilku ważnych tematach, o tym, co nam utkwiło w tym roku, o najważniejszych wydarzeniach, o gniotach kulturalnych.
Zapytamy, czy polityka skutecznie podzieliła nam kulturę?
Będziemy mówić o sprawie ochrony zabytków.
Czy sytuacja z wyborem dyrektora w Książnicy pod zdominowała sprawy literackie w naszym mieście.
Porozmawiamy też o pieniądzach, o funduszu filmowym, o funduszach na festiwale muzyczne w naszym regionie.
No i oczywiście zajmiemy się sprawą teatrów, które chyba były bardzo aktywne.
A naszymi gośćmi są Anna Kopeć z Kuriera Porannego.
Dzień dobry.
Andrzej Kłopotowski, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
Damian Kudzinowski, Fundacja Zmiana Klimatu.
Dzień dobry.
I Radosław Puśko, społecznik, aktywny uczestnik życia kulturalnego.
Dzień dobry.
Zapraszaliśmy też krytyka teatralnego, niegdyś też doradcę wiceminister Wandy Zwinogrodzkiej, która odpowiada za Narodowe Instytucje Kultury Konrada Szczebiota, ale jest teraz akurat w Krakowie na festiwalu Boska Komedia.
Zanim zaczniemy rozmawiać o tym wszystkim, co zapowiadaliśmy przed chwilą, chciałabym zapytać was, jak w waszej pamięci zapisuje się ten 2016 rok? Andrzej Kłopotowski.
Dużo, intensywnie, czasami za dużo.
Czyli jest z czego wybierać słowem.
Tak, jest z czego wybierać, jeżeli chodzi o instytucje. Instytucje zapewniły dużą liczbę wydarzeń, natomiast nie zawsze ilość idzie w parze z jakością.
Jako fan muzyki elektronicznej nie sposób nie wspomnieć o festiwalu Up to Date.
Radosław Puśko.
Tak, dużo się działo, kwestia wyboru i chyba dożyliśmy takich czasów w roku 2016, że jest z czego wybierać i każdy na pewno znalazł coś dla siebie.
Anna Kopeć?
Potwierdzam. Rzeczywiście był to bardzo intensywny rok, co nie oznacza, że też szalenie interesujący, jeśli chodzi o wszystkie wydarzenia, bo zdarzało się kilka rzeczy, które nie do końca mnie satysfakcjonowały. Na pewno był to znaczący rok, jeśli chodzi o decyzje miejskich radnych odnośnie instytucji kultury.
To był rok, który był znacznie bogatszy niż pozostałe.
No już chciałam powiedzieć, że pytanie źle było zadane, ale fajnie, że zadałeś trochę inne.
Damian Kudzinowski?
Działo się dużo i to nic nie znaczy.
Pytaliśmy o to, co się zapamięta z tego roku, czy się nie zapamięta.
W porównaniu z innymi latami, o co dopytałaś, mam wrażenie, że tak statystycznie jest to lekka zwyżka. Mimo, że się dużo działo, to nie było moim zdaniem wyjątkowych wydarzeń, takich przełomowych. Dlatego był to rok chyba dobry, dosyć taki płodny, ale nie wyrosło nam nic szczególnego.
Brakuje ci jakiegoś wielkiego wydarzenia? O to chodzi?
Brakuje mi wielu wielkich, dobrych, smacznych, smakowitych, jędrnych, kulturalnych wydarzeń.
Na przykład?
No właśnie wszystkich tych, których nie ma. Bo te, które możemy tylko definiować przez te, które są. Instytucje kultury odrobiły lekcje. Prawdopodobnie wydały, czy wydadzą do końca roku wszystkie pieniądze, które na to dostały. Animatorzy kultury dwoili się i troili, żeby robić coś za niewielkie pieniądze, bądź tylko siłą swojego entuzjazmu. To tak wygląda ten pejzaż. Natomiast gdybym miał poszukać wydarzenia, co do którego powiedziałbym tak zwane przysłowiowe wow, to musiałbym się głęboko zastanowić.
Nie mówimy o wydarzeniach, w które wkraczała polityka, o tym za chwilę. Ale ja też mam wrażenie, że stało się coś takiego, że instytucje kultury postawiły na edukację bardziej niż na serwowanie nam jakichś naprawdę fajnych dań z nazwiskami wielkich twórców.
Tak zwanych eventów.
Ale chyba od edukacji należałoby zacząć. Właśnie edukacja, jeżeli chodzi o tych najmłodszych odbiorców, jest jak najbardziej wskazana po to, żeby potem móc wymagać, po to, żeby odbiorca mógł wymagać w momencie, kiedy będzie miał lat naście, po to, żeby byli świadomi odbiorcy i żeby byli to odbiorcy świadomi, którzy będą chcieli tej jakości. To, co powiedział Damian, że są wydarzenia, brakuje jakości, ale to też wynika z tego, że pewnego rodzaju grupa odbiorców nie jest ogromna w naszym mieście. Często na imprezach, niezależnie od tego, czy to jest teatr, czy to jest koncert, czy to jest wydarzenie literackie, widzimy te same osoby.
Ania, czy ty potwierdzisz to, że są ludzie, którzy przychodzą po prostu na wino po wernisażu?
Zgadza się. Takich osób jest całe mnóstwo i chyba wszyscy mamy przed oczami teraz te twarze.
Ale jeśli to jest dobra marchewka, żeby być w instytucji kultury, to dlaczego nie?
No, pod warunkiem, że to jest dobre wino.
Dobre wino, tak, tak. To taki warunek stawiamy.
Tylko czy o to w tym wszystkim chodzi?
Ale jeśli przy tej okazji, że się napijemy dobrego wina, zobaczymy też coś dobrego, ważnego i o tym później podyskutujemy, porozmawiamy, to uważam, że okej, nie mam nic przeciwko.
Ja jeszcze stanę w obronie konsumpcji wina, oczywiście rozumianego tak metaforycznie, żebyśmy tutaj nie promowali alkoholizmu.
Czasami są ciasteczka i
kawa. Tak. Jeżeli ktoś przychodzi, żeby napić się wina na wernisaż, to ja jednoznacznie dobrze oceniam to w stosunku do osoby, która, żeby tego wina się napić, idzie robić to pod garażem, pod sklepem i tak dalej. Więc to są sprawy drugorzędne. To, że ludzie w ogóle przychodzą, żeby uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, to jest wartość sama w sobie.
Za chwilę będziemy rozmawiali właśnie o sprawach polityki i kultury, o tym, jak się łączy i dzieli różne instytucje. Ale teraz może o dawnym Białymstoku. Mam wrażenie, że ten dawny Białystok, tutaj mówimy o zabytkach, o drewnianej architekturze, coraz bardziej znika z krajobrazu stolicy Podlasia. Dlaczego?
To znowu jest kwestia edukacji i znowu to jest kwestia ludności, jaka w tej chwili mieszka w Białymstoku. To, o czym wielokrotnie było mówione, drewniany Białystok kojarzy się jednoznacznie, kojarzy się ze wsią. Wieś, z której wywodzi się znaczna część mieszkańców dzisiejszych Białego Stoku, kojarzy się z tym, że tam można pojechać do babci, przywieźć ziemniaki, przywieźć ćwiartkę cielaka albo prosiaka. Natomiast zaskakujące jest to, że ta sama osoba, która w drewnianym Białymstoku źle się czuje, może pojechać, nie wiem, do Skandynawii i tam być zauroczona taką samą drewnianą architekturą.
Nie tak daleko. Ona może wjechać do miejscowości, która ma drewniane okiennice i zachwycać się drewnianymi okiennicami. To jest kilkanaście kilometrów stąd.
Tutaj szerzej rozmawiamy właśnie o starym Białymstoku, ale też o zabytkowym Białymstoku. Konkretne przykłady. Willa przy Artyleryjskiej znika. Znika to sprawa sprzed kilku dni. Brama z ulicy Czystej w Białymstoku, wyrwana pozostałości bramy, która prowadziła do białostockiego getta i przedwojenny bruk.
Znowu ta kwestia nie tylko świadomości, ale też edukacji, o której powiedziałaś, Doroto. Podobnie jak edukacja kulturalna, tak samo brakuje edukacji
obywatelskiej.
Edukacji o historii miasta, o dziedzictwie, o tożsamości miasta. Na przykład taką placówką, nawiązując do tego, czego brakuje w Białymstoku, jest prozaiczny przykład. Muzeum Historii Białegostoku, którego od 25 lat wolnej Polski nie może się 300-tysięczne miasto doczekać. Gdzie można byłoby mówić o Branickich, gdzie można byłoby mówić o drewnianym Białymstoku.
W dziedzictwie żydowskim.
Ale mamy nową instytucję kulturalną, która powstała na bazie zasobów Muzeum Podlaskiego, czyli Muzeum Kultury Ludowej.
Którego częścią jest Muzeum Bimbrownictwa.
Tutaj mówimy o kulturze ludowej, a nie o kulturze, o dziedzictwie samego miasta, samego Białegostoku.
Łatwiej wszystko tam przenieść, do takiego muzeum.
Na pewno jest pytanie do socjologów. Jesteśmy w jakimś tam momencie życia tego miasta, te procesy, o których wspomniał Andrzej, napływ ludności wiejskiej po wojnie i tak dalej, to już wiele razy, prawda? To w tej takiej naszej debacie publicznej białostockiej padało. Nakłada się na to, że te kolejne pokolenia, które się wstydzą swojego pochodzenia, jakby starają się to zatrzeć. Nie ma tej wrażliwości, tak, jeśli chodzi o korzenie. Każdy chce być nowoczesny, wielkomiejski i tak dalej, i tak dalej. Możemy robić i powinniśmy robić, co się da w zakresie tej edukacji, ale jakiś czas musi minąć, muszą być niestety, jak widać, straty, bo ludzie, którzy decydują o tym, nie mają takiej wrażliwości i dopiero kiedy przyjdą kolejni, którzy zobaczą, że tego brakuje, zobaczą też stratę, dewastację, to być może coś zmienią.
I ci kolejni, miejmy nadzieję, przychodzą. Może o tym świadczyć ogromne zainteresowanie wystawą Pauliny Gajdy w Galerii R5, która Paulina Gajda zaprezentowała właśnie grafiki z dawnym drewnianym Białymstokiem. Może wróci ten temat, może będziemy szerzej o to dbać.
Rok 2016 to jest taki rok, w którym polityka wdarła się do kultury i właściwie elegancko nam podzieliła ten świat kultury. Same rozwody dookoła. Rozwód Muzeum Podlaskiego z Muzeum Wsi. Rozwód Muzeum Wojska i Muzeum Sybiru. No i oczywiście połączenie, czyli likwidacja instytucji, która w kontekście tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, też jest bardzo wymownym gestem.
Mówimy o połączeniu Centrum Ludwika Zamenhofa i Białostockiego Ośrodka Kultury. W efekcie powstanie duży Białostocki Ośrodek Kultury.
Która zajmowała się właśnie historią Białegostoku.
Jak właściwie to wytłumaczyć, że używa się tak naprawdę podobnych argumentów, czy takich samych argumentów, łącząc i dzieląc instytucje?
Ja się posłużę analogią, jeśli można, do tego, co się w naszym mieście dzieje, jest jakby solidnie robione, czyli do budowy dróg. Jak się buduje obwodnica, jakąś nową drogę i tak dalej, to wszystko, co naokoło widzimy i po czym się fajnie jeździ, to jest to poprzedzane tonami dokumentacji. I moje pytanie w odpowiedzi na wasze pytanie jest takie. Czym te decyzje zostały poprzedzone? Dlaczego Białostocki Ośrodek Kultury wchłania Centrum Ludwika Zamenhofa? Jakie jest uzasadnienie? Czy to uzasadnienie jest po prostu na kartce A4? Czy może powinno być to uzasadnienie pojemnościowe, analogiczne do budowy obwodnicy. Mówiąc to, chcę zasugerować, że są to decyzje polityków, są one nieprzemyślane, często niekonsekwentne, łączy się, bo coś, dzieli się, bo coś, my tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi.
No właśnie,
nie wiadomo,
a może spytajmy dziennikarza, Andrzej Kopotowski, o co chodzi w tej sprawie?
Jeżeli chodzi o połączenie Białostockiego Ośrodka Kultury i Centrum Ludwika Zamenhofa, uzasadnienie było jednozdaniowe. W wyniku połączenia placówek w budżecie miasta powstaną oszczędności rzędu 500 tysięcy złotych. Koniec, kropka.
Czy chodzi o patrona?
Z pewnością tak, ale ja bym chciał wrócić do tych pieniędzy i ten wątek kontynuować. I mamy retrospekcję w tym momencie. W tamtym roku na dwie jednostki kultury, CLZ i BOK, mieliśmy razem 6 milionów złotych, 1 200 000 z tego co pamiętam na CLZ i ponad 4 800 000 złotych na BOK. I w tym momencie obie te jednostki łączymy, mają 500 000 dotacji, już nowy BOK, 500 000 dotacji mniej. I tylko powstaje pytanie, gdzie te 500 000 przepadło albo nie przepadło, jak te 500 000 zostanie skonsumowane, bo ten wątek pewnie zaraz wybrzmi, ale kultura w Białymstoku jest chronicznie, permanentnie niedoinwestowana. Też mogę państwa zarzucić cyframi z projektu budżetu. No i takie są fakty. Gdzie są te pieniądze? Co się z tymi pieniędzmi stało? Albo stanie? My tego ciągle nie wiemy.
Miałem akurat okazję uczestniczyć w ostatniej lub przedostatniej komisji kultury, na której dyskutowano o połączeniu i nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie mieści się w kwocie 500 tysięcy złotych.
Popatrzcie, jaka jest sytuacja, że przecież był naprawdę silny ruch poparcia dla centrum Ludwika Zamenhofa i nikt nie wziął tego pod uwagę.
Jak się okazało, ruch na rzecz likwidacji centrum Ludwika Zamenhofa okazał się silniejszy.
Dlatego, że byli to politycy?
Arytmetyka w Radzie Miasta jest taka, jaka jest. W tym momencie klubem większościowym jest Prawo i Sprawiedliwość i to radni Prawa i Sprawiedliwości, co ważne na wniosek pana prezydenta, bo to nam niestety w tej debacie publicznej umyka. Pierwsze działania wypłynęły ze strony pana prezydenta i to Rada Miasta przyklepała decyzję pana prezydenta. Tak jak słusznie zauważyła pani redaktor, wątek Ludwika Zamenhofa, postaci Ludwika Zamenhofa, dziedzictwa Ludwika Zamenhofa, tego o czym mówił Ludwik Zamenhof i co nam przekazał, jak się okazuje politycznie i ideologicznie w Białymstoku jest niestety bardzo niewygodne. Wystarczy zaznajomić się z wystąpieniami, które się pojawiają na Radzie Miasta. Te wypowiedzi, już kończę, które tam się pojawiają, dobitnie sugerują, dobitnie pokazują, że postać Ludwika Zamenhofa, co może zabrzmieć naprawdę dziwnie i dwuznacznie, dla wielu, wielu osób, nawet na takim poziomie jak radni Rady Miasta, wydaje się ta postać bardzo kontrowersyjna.
Postać Ludwika Zamenhofa na sesjach Rady Miasta, tutaj Radek nie chce tego powiedzieć, więc wręczę go, stawiana jest przez niektórych radnych w jednym szeregu obok Adolfa Hitlera, Józefa Stalina i zwolenników Unii Europejskiej.
Przypomnijmy też, to jest oczywiście z tym związane, że w Białymstoku 2017 rok nie będzie rokiem Ludwika Zamenhofa.
Ale za to na całym świecie UNESCO ogłosiło rok 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa.
I Tadeusza Kościuszki.
Białostocy społecznicy, twórcy niezależni ogłaszają, że robimy rok 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa. To mają być działania pozainstytucjonalne i tak dalej. Chwilę potem prezydent wychodzi z inicjatywą, żeby 2017 rok był rokiem Ludwika Zamenhofa. Radni głosują na nie lub są nieobecni.
Ja nie chciałbym, żebyśmy się skupiali w tych wątkach czy łączenia instytucji, czy ogłaszania roku Zamenhofa na jakichś takich roszadach. Kto za, kto przeciw, głosował, a co, a na co. Kto ma oczy, to widzi. Wracając do tej sytuacji, nazwijmy to sobie takiego rzucenia w eter hasła zróbmy społeczny rok Zamenhofa, który żeśmy akurat z Jackiem Łosiewickim tutaj ten impuls, że tak powiem, wygenerowali. Mam nadzieję, że zrobimy szereg wydarzeń, bez żadnych pewnie dotacji i pieniędzy, które pokażą, że postać Zamenhofa jest dla Białegostoku ważna.
A jeżeli chodzi o centrum Ludwika Zamenhofa, o instytucję, to czego będzie najbardziej żal?
Chyba instytucji
Ania Kopeć.
Samej w sobie, bo rzeczywiście myślałam, że Andrzej, który jest trochę bliżej Rady Miejskiej, poda jakieś konkretne argumenty, które przemawiają za
nie
tym.
Nie byłem w stanie, ponieważ takich argumentów nie usłyszałem.
Właśnie.
Na żadnej Radzie Miasta, ani na żadnej Komisji Kultury.
I to jest dla mnie ogromne kuriozum, bo argument, że zaoszczędzimy 500 000 złotych, to nie jest argument. Tym bardziej, że nie potrafimy tego w żaden sposób uzasadnić. To, co mnie boli w ogóle w tej sprawie, to, że się rzeczywiście nie wzięło pod uwagę głosu mieszkańców.
Nie po raz pierwszy, niestety.
Nie po raz pierwszy. Grubo ponad 1000 osób się podpisało pod petycją. W żaden sposób nie została nawet zauważona przez radnych miejskich. Sytuacja, kiedy się dochodzi do jakiejś takiej centralizacji w kulturze, dla mnie jest zrozumiała, bo uważam, że to jest jakiś ewenement ostatnich chyba kilkunastu lat nawet. A czego będzie brakowało?
To chyba się dowiemy po nowym roku, jeżeli nowe szefostwo zaprezentuje nam pomysły na nowe centrum Zamenhofa w ramach BOK.
Andrzej Popatowski, Radek Puśko.
Czy ja bym chciał nawiązać do powodów, dlaczego centrum imienia Ludwika Zamenhofa zniknęło? Nie wiem, czy ten szyld zostanie, ale jeśli go nie będzie, to będzie nam brakować przede
budynek
wszystkim.
Na pewno zostanie.
Ciężko budynek wyburzyć, zwłaszcza zabytkowy.
Jak to ciężko wyburzyć?
A do tego wątku wrócimy, nie rozpędzajmy się.
Zdaje się, że będzie w ramach Białostockiego Ośrodka Kultury.
Tak, ale brak samej nazwy jest to, jakby nie było znaczenie symboliczne. Brak samej nazwy tego imienia Ludwik Zamenhof na ulicy Warszawskiej da na pewno wiele do myślenia. Jest to moim zdaniem zły sygnał dla mieszkańców Białegostoku i nie tylko Polski, Europy i świata, że Białystok pozbywa się właśnie poprzez takie działania pamięci o Ludwiku Zamenhofie. Padały argumenty na Radzie Miasta, już nazwisk radnych pominę z łaskawości, o tym, że jest to utopia, o tym, że jest to swego rodzaju marksizm kulturowy, jakaś lewica kulturowa. Tego typu argumenty się pojawiły, aby zlikwidować centrum imienia Ludwika Zamenhofa. No i to centrum zostało zlikwidowane.
Kończąc ten wątek, chciałbym wrócić do tego poziomu szerszego, o którym rozumiem, że rozmawiamy, pokazując różne przykłady, że widzimy sobie życie miasta, rodzą się kolejne ruchy, ruch poparcia dla Centrum Zamenhofa, jakieś takie różne inicjatywy, które kiełkują, bo ludzie są wkurzeni, ale są wkurzeni konstruktywnie. I ten ferment, uważam i mam nadzieję, że będzie podstawą w kolejnych latach, rok po roku do tego, żeby ta tkanka kulturalno-społeczna była bardziej taka mięsista i żebyśmy żyli po prostu w lepszym mieście.
Wracamy do naszej dyskusji podsumowującej rok 2016 w kulturze. Przypomnijmy, Anna Kopeć, Kurier Poranny.
Andrzej Kłopotowski, Gazeta Wyborcza.
Damian Kozinowski, Fundacja Zmiana Klimatu.
Radosław Puśko, społecznik aktywny, uczestnik życia kulturalnego.
I teraz temat literatura. Może na początek Nagroda Kazaneckiego. Do tego tematu często wracamy. Czy waszym zdaniem ta nagroda jest wystarczająco wypromowana? Ona jest w głowach ludzi czytających w całej Polsce i w naszym regionie?
I czy jeśli chodzi o literaturę, to właśnie Kazanecki promuje nasze miasto?
Damian, zabierz głos.
Nagroda literacka prezydenta Białegostoku imienia Wiesława Kazaneckiego jest dosyć specyficznym przykładem na tle innych nagród w Polsce, tak? Bo ona jest celowo regionalna. Powiem parę słów, mam nadzieję, w imieniu Stowarzyszenia Fabryka Bestsellerów, do którego też należę, że myśmy postulowali, żeby ją trochę zmodernizować. Wydawało się w pewnym momencie, że głos został usłyszany. Jakiś taki lifting tej nagrody jest spodziewany. Próbowaliśmy gdzieś tam wybrać się do stolicy, żeby porozmawiać o tej nagrodzie w kontekście szerszym. Zaproponowaliśmy magistratowi taką serię spotkań w całej Polsce, które miałyby promować tę nagrodę. Na ile to rzeczywiście
jest
będzie konsekwencja?
Jest, ponieważ laureat, czyli Michał Książek, jeździ ze swoją książką i pokazuje się, mówiąc o tym, że jest laureatem Nagrody Kazaneckiego.
Tak, i to są takie tropy, które fajnie, że miasto podjęło, natomiast wydaje się, że ciągle brakuje takiego radykalnego podejścia do sprawy, bo fajnie by było, żeby dzięki tej nagrodzie literackiej zaistnieli laureaci w ogólnopolskim obiegu, ale z drugiej strony, żeby ten dobór książek nie ograniczał się tylko do tego, że ktoś jest z Białegostoku albo napisał książkę o Białymstoku.
Albo to, urodził się w Białymstoku.
Tak, i to wciąż postulujemy, natomiast nie wiem, czy to ma sens i nie wiem, czy na przykład niedobrze by było, żeby nagroda została nagrodą regionalną, a pojawiła się jakaś nowa, która włączy nas w ten obieg ogólnopolski.
Nagroda Kazaneckiego to jest nagroda regionalna, ale też jest Nagroda Literacka Gdynia i ostatnio trafiłem na książkę Michała Książka, to była obwoluta laureat Nagrody Gdynia.
No właśnie.
Dlaczego
właśnie
nie ma obwoluty związanej z Nagrodą Kazaneckiego? Pierwsze pytanie, dlaczego nie ma profilu na Facebooku związanego z Nagrodą Kazaneckiego? Wszystkie inne nagrody literackie w Polsce, zdaje się, mają.
Rzeczywiście,
Anna Kopeć,
możemy zaobserwować jakieś takie ożywienie wokół tej inicjatywy. Czy odpowiednie, czy znaczące, czy efektywne, to każdy sam oceni. Uważam, że Nagroda Kazaneckiego jest rozpoznawalna z takiego poziomu regionu. Mi zawsze brakowało informacji o tym, zwłaszcza właśnie na obwolutach książek, że dany autor jest laureatem Nagrody Kazaneckiego, ale w tym roku miałam okazję czytać najnowszą książkę Piotra Nesterowicza i tam ta informacja się pojawiła, co mnie bardzo ucieszyło.
Ale Boże, nie ma tej informacji, mówimy o tej obwolucie, dlatego że ludzie w Polsce nie mieliby pojęcia, co to znaczy Nagroda Kazaneckiego, bo może o samej Nagrodzie Kazaneckiego, czy w ogóle o patronie tej nagrody jest zbyt mało.
Dlatego dobrze, że mamy takiego orędownika jak Michał Książek, który krąży po Polsce i mówi o tym, że jest laureatem takiej nagrody.
Dysponuje taką wiedzą o literaturze, jak na przykład siedząc tutaj Damian, albo osoba związana z literaturą, chociażby jako literaturoznawca, ale znam się co nieco na promocji i marketingu, bo też w życiu byłem z tym związany. I ja bym pozwolił sobie jednak nie zgodzić się z tym, co powiedziałaś o tym, że Nagroda Kazaneckiego jest wypromowana. Bo moim zdaniem nie jest. Nagroda Kazaneckiego jest wypromowana na pewno w środowisku ludzi, którzy na co dzień, albo nie na co dzień, z książkami mają do czynienia. Przykłady podane przez pana redaktora o tym, że nawet na obwolucie książki nie ma informacji Nagroda Kazaneckiego, Białystok, tudzież Chodzący Białystok, to jest emblemat, to jest symbol tego, moim zdaniem, jak nie powinno się podchodzić do chociażby takiej nagrody jak Nagroda Kazaneckiego i jaki potencjał mógłby drzemać, gdyby zabrać się za to w sposób profesjonalny.
I jaki miałbyś pomysł na to, żeby wypromować książkę? No,
moja wiedza kosztuje, więc nie chciałbym się z nią dzielić.
No właśnie, wydaje mi się, że tutaj brakuje po prostu dobrych pomysłów, dlatego że wszystko się obraca w kręgu jednak Urzędu Miasta.
Ja nie twierdzę, że Urząd Miasta biuro promocji wykazuje złą wolę w jakimkolwiek stopniu. Nie, być może trzeba zatrudnić, spojrzeć z innej perspektywy na wiele, wiele rzeczy.
Nie A może niekoniecznie musimy promować się przez Kazaneckiego, może warto promować się inaczej, bo świetnie promujemy się przez festiwal i targi książki.
Odwrócić pytanie, czy warto promować się przez Jagiellonię. Nie, można się promować wielokanałowo i przez Nagrodę Kazaneckiego, skierowaną do jakiegoś grona odbiorców, i promować się przez Jagiellonię Białystok, też jakby nie było skierowaną do jakiegoś grona odbiorców.
Prawdopodobnie sednem problemu jest to, że Białystok nie ma instytucji kultury zajmującej się literaturą. Ma Księżnica Podlaska, o której rozumiem, że będziemy też rozmawiać, ale nie ma takiego podmiotu, który się profesjonalnie zajmuje literaturą i czytelnictwem w Białymstoku. To, co się dzieje w literaturze i w czytelnictwie w Białymstoku, to jest to, co robi Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów i to, co robi Fundacja Sąsiedzi. Związane z tym eventy i praca u podstaw na tyle, na ile nam to pozwala, bo nie mamy żadnych etatów i żadnych budżetów.
I dlaczego, przepraszam, Damian, mówisz o tym, że nie mamy takiej instytucji, która...
No bo nie jesteśmy instytucjami, tylko organizacjami pozarządowymi, które na równi z Stowarzyszeniem Krzewienia tam nie wiem czego, startują do konkursu o pieniądze na wydarzenia kulturalne, zadania publiczne z zakresu kultury.
I albo dostają tak, mało, no co, albo nie dostają. Co,
my,
ten festiwal to jest po prostu loteria, tak? Czy on się odbędzie? Na przykład. Mówię o tym, o czym wiem. Podobnie jest z Fundacją Sąsiedzi. Oni robią to siłą własnego entuzjazmu, za własne pieniądze. W Białymstoku nie ma żadnej instytucji kultury zajmującej się literaturą. A popatrzcie na Wrocław, który otworzył w tym swoim roku ESK, na chyba Łódzki Dom Literatury. Takie instytucje powstają.
Ale czy musimy mnożyć byty? No rzeczywiście to jest nagroda miejska, a wielka instytucja jest instytucją samorządową. Mówimy o Książnicy Podlaskiej, która dominowała również w tym mijającym roku z uwagi na konkurs, który był ogłoszony.
Chyba tylko w nagłówkach prasowych dominowała, bo jeżeli popatrzymy
dominowała
na to,
w sensie,
co tam się działo,
oczywiście
no to...
konkursu, który był ogłoszony i wokół którego było sporo zamieszania.
Rzucę takie pytanie. Możecie się ze mną zgodzić, możecie się nie zgodzić, ale przy... posiadaniu Książnicy Podlaskiej, przy posiadaniu miejsca, czy wokół tego budynku, tej instytucji nie mogłoby się w jakiś sposób bardziej zintegrować środowisko literackie i czy nie mogłoby działać w ramach Książnicy, nie wiem,
może
Damian, wsparcie Fabryki Bestsellerów, Fundacja Sąsiedzi, po to, żeby zrobić trochę więcej hałasu wokół miejsca, które już istnieje.
Może przy nowej dyrekcji to się uda.
Ale czy ktoś próbował już? Damian?
Nie da się kultury zaprogramować, że pokoju numer 16 spotyka się środowisko literackie Białegostoku. Chyba, że tam będzie, wróćmy do naszej tutaj leitmotivu, dobre wino.
Nie, no to, Damian, to, nawet nie, nie, nawet nie, nie o tym nie, mówię. Mówię to... o czymś, co próbowano stworzyć jakiś czas temu. To się nazywało magicznie współtura. Zakończyła się w sposób taki, że poszczególne instytucje organizowały premiery w tym samym czasie, tego samego dnia i ta cała współtura gdzieś tam się rozlazła już na dzień dobry.
No teraz Wołak próbuje pomoc kultury robić, które też ma integrować środowisko.
Zatrzymajmy się przy tej rozdanej na nowo sytuacji z Książnicą Podlaską, bo mam wrażenie, że już jakiś czas upłynął. Czy można powiedzieć, że są jakieś pomysły, że ogromny gmach, który jest w centrum Białegostoku, wypełni się ludźmi i jakimiś pomysłami ciekawymi?
Czy ja mogę się posłużyć, mam nadzieję, wiedzą Radka w zakresie budżetu Książnicy Podlaskiej? Takie pytanie?
Nie, skupiam sobie uwagę tylko na samorządzie miejskim. Dobre pytanie.
Ale myślę, że to jest kilka milionów złotych.
To jest na pewno kilka milionów złotych. Wiem, że miasto Białystok ponad chyba 3 miliony złotych dorzuca się do filii bibliotek.
Festiwal literacki zebrany, największa rekordowa dotacja z obu samorządów, to było chyba 40 tysięcy złotych.
I mnóstwo ludzi, którzy w tym roku rzeczywiście wypełniali...
No ale też mogliśmy ściągnąć jedną gwiazdę z Londynu, drugą z Aleksandrii w Egipcie, pisarzy, którzy na co dzień mieszkają w Niemczech.
I tłumy, które przybyły na targi książki organizowane przez Fundację Sąsiedzi, znowu organizacja pozarządowa.
No i to pokazuje, że jest pewien głód czytelnictwa i oby go tylko dalej podsycać i oby go rozwijać. To znowu dochodzimy do edukacji. Poziomu edukacji.
Ładnie. Mam wrażenie, że w ogóle targi książki chyba są najbardziej masową imprezą w Białymstoku.
Chciałbym się wrócić do osoby pani dyrektor Księżnicy. Padło pytanie, czy są jakieś sukcesy, jakieś pierwsze podsumowania. Jeśli jestem w błędzie, to mnie wyprowadźcie z tego błędu. Pani dyrektor objęła swoje stanowisko kiedy? W czerwcu? W lipcu? Sami chyba się ze mną zgodzicie, że w przeciągu pół roku zarządzania, jakby nie było najpotężniejszą instytucją tego typu w województwie podlaskim, no to jeszcze efektów wymiernych spodziewać się nie można.
Zwłaszcza, że jest na budżecie jeszcze z ubiegłego roku.
Dokładnie, poprzedniego dyrektora jakby nie było. No zobaczymy, co z tego będzie w nowym roku, kiedy pani dyrektor wejdzie w rok budżetowy ze swoim programem, ze swoim budżetem.
Wiecie co, ojejku, ja nie zgodzę się z tym argumentem. będę się przechwalał.
Ja ciebie też będę przechwalał.
Słusznie.
Na konkretnym przykładzie. Mówisz o instytucji kultury, budżecie, czymś tam i że nie, jeszcze przez kilka miesięcy to nie można się wykazać. Tydzień temu Tygodnik Polityka ogłosił nominację do swojej nagrody, paszporty polityki. No i dzień później Zmiana Klimatu, którą z Jackiem Łosiewickim prowadzimy, ogłosiła spotkanie autorskie, które się w grudniu odbędzie z jedną z nominowanych.
Pochodzącą z Białegostoku?
Pochodzącą z Białegostoku, zgłoszoną już do Nagrody Kazaneckiego i tak dalej. To jest jeden z dziesiątek, jeżeli nie setek przykładów.
Natalia Fiedorczuk.
Kiedy nie trzeba wielkich budżetów, grantów i zaplanowanych pieniędzy, bo wystarczy dobra wola, kontakt, rozmowa.
Szybka do tego, reakcja i wizja.
Żeby zorganizować kolejne wydarzenia kulturalne, których na co dzień w różnych miejscach tego miasta coraz więcej się całe szczęście odbywa.
Damian, chylę czoła i ty dobrze o tym wiesz przed waszą aktywnością. Żebyśmy dobrze rozumieli, ja nie jestem tutaj w roli rzecznika, dyrektor naszej księżnicy, bo nikt mi za to nie płaci w wielkim skrócie.
Ja tylko pozwoliłem sobie jakby wyprowadzić kontrargument a propos tego, że można robić coś po prostu nie mając budżetu.
I to, co robi organizacje, to, co mogłyby zrobić organizacje pozarządowe w Białymstoku, gdyby miały, przepraszam, systemowe wsparcie, czego w naszym mieście tak bardzo, bardzo brakuje.
O finansach będziemy też rozmawiać. Zamykamy na razie ten temat. Za chwilę przechodzimy do następnego.
Mam wrażenie, że wszystko, co było najciekawsze w teatrze, działo się poza teatrem. Dość powiedzieć, że sytuacja z Teatrem Dramatycznym, kuriozalna naprawdę, trwała, a właściwie nawet trwa, ponieważ z tego, co wiem, umowa jeszcze nie została podpisana przez dyrektora Piotra Półtoraka. Natomiast nazywamy to zadyma z Teatrem Dramatycznym, rozpoczęła się mniej więcej w drugim kwartale.
Panie redaktor, jak pani użyła słów, że to, co najciekawsze w teatrze działo się poza teatrem, to chyba nie jest to najlepsza laurka dla naszego Teatru Dramatycznego, bo myślę, że się ze mną wszyscy zgodzicie. Dobrze jest, jak to, co najlepszego w teatrze, dzieje się w teatrze.
I tak się zdarza, dość powiedzieć również o tym, że mamy bardzo fajne w tym roku przykłady teatrów, które wychodzą z klasycznych miejsc i na przykład robią teatry w stodole, jak Teatr Adama Walnego. Albo
Koincydencja.
No, ja chcę powiedzieć, że już jesteśmy przy tych tematach teatrów stodolanych, które swoją drogą mają sporą tradycję na Litwie, na przykład.
I nie tylko w Pońsku.
Tak. Ja byłem na inauguracji Teatru Adama Walnego właśnie w jego zgrzebnej stodółce. To, że przyjechało dużo ludzi, że siedziałem czy rozmawiałem obok z Krzysztofem Majchrzakiem, to fajnie. Ale też fajnie, że mi za plecami przeszkadzał starszy pan ze starszą panią, którzy są sąsiadami Adama Walnego, prostymi ludźmi, którzy w tak przepięknie naiwny sposób odbierali ten spektakl, że poczułem się znowu gdzieś tam u źródeł teatru, tak?
Mówimy o wsi Policzna, przypomnij.
I tam są dwa teatry.
Tak, no po prostu z jednej strony najpierw byłem zirytowany, to przepraszam, że opowiadam konkretną sytuację, ale to zirytowany tym, że tamten pan coś tłumaczy pani i tak dalej, dopowiada to, co mówi aktor i zdradza puentę, po prostu to było super naiwne, ale to było piękne.
Pokazuje, jakie to jest żywe.
Tak,
edukacja.
To jest ten wymiar teatru, któremu życzę wszystkim instytucjom teatralnym w Polsce i również w Białymstoku.
A wróćmy do Teatru Dramatycznego. Radek Puśko. Czy myślisz, że to był temat, który zdominował jakby to wszystko, co dzieje się w teatrze, czyli ten niewybór jeszcze do tej pory Piotra Półtoraka? Czy
nie
zatwierdzenie?
Kiedy rządy stery w teatrze obejmie obecny aktor, być może, no właściwie na pewno przyszły dyrektor, ale to w tym momencie jest sprawa drugorzędna. Mili państwo, rozważmy i spójrzmy na to od strony właśnie i schematu działania naszego samorządu i to, co przez ostatnie, no było nie było, pół roku działo się z Teatrem Dramatycznym. Otóż spór na linii, jakby nie było, partii politycznych, no bo mówmy się i mówmy otwartym tekstem. Całe zamieszanie z dyrekcją w Teatrze Dramatycznym to jest konflikt polityczny na linii Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska. Platforma ma w tym momencie większość w sejmiku województwa. Odpowiedzialny za kulturę jest marszałek Żywno. Wedle doniesień medialnych, a chyba jest to prawda, Piotr Półtorak z kolei jest skojarzony z PiS-em. I na tym polu...
Był radnym PiS-u w Wasilkowie.
Dokładnie tak był.
Jest przewodniczącym.
PiS-u. Przewodniczącym. I na tym polu pojawił się konflikt. Czy to dobrze dla tego teatru? No moim zdaniem odpowiedź jest oczywista. Nie, bo z tym szacunkiem dla kompetencji księgowych, ekonomicznych, obecnej jeszcze póki co pani dyrektor...
Naprawdę bardzo dobrze sobie radzi w tych trudnych warunkach, dodajmy.
Pani redaktor, ja bym chciał podkreślić fakt, że konflikt polityczny na linii dwóch największych partii politycznych spowodował, że największym teatrem w tej części Polski rządzi księgowa. No, mili państwo, tak moim zdaniem nie powinno być. Nie znam kompetencji pana Półtoraka, zobaczymy, jakim będzie dyrektorem. Ja życzę mu wszystkiego najlepszego, ale mieszanie się polityków do kultury, to co też przerabia się w Białymstoku, doprowadziło do takiego, a nie innego zamieszania wokół Teatru Dramatycznego. Czy to dobrze, czy źle, to pokaże czas i ja jestem dobrej myśli i trzymam kciuki za każdego nowego dyrektora, w tym przypadku za pana Półturaka.
Ania. Rzeczywiście sytuacja w Teatrze Dramatycznym była dramatyczna. Miejmy nadzieję, że jest już na finiszu i lada moment pan Piotr Półturak będzie mógł nam zaprezentować swoją wizję teatru. Mam nadzieję, że jak najlepszego i
na interesującego, który, dla widza.
Dokładnie, bo naprawdę na to go stać i ma potencjał. Nie oceniałabym teraz bardzo kategorycznie ostatnich 4-5 miesięcy, ponieważ jest to program, który przygotowała jeszcze pani Korytkowska-Mazur, była pani dyrektor, a który realizuje pani Małgorzata Dąbrowicz. Zgodzę się z Dorotą, że bardzo dobrze sobie radzi w tych bardzo trudnych czasach i trzymam kciuki za pana Piotra Półturaka.
To po prostu będzie teatr inny, jakiś inny i zobaczymy, co z Teatru Dramatycznego pod dyrekcją Piotra Półturaka wyjdzie. Przez ostatnie lata teatr był kojarzony z tą bardziej lewą stroną, ze spektaklami odważnymi. Weźmy, nie wiem, dwie części Bierzeńców. Zaangażowanie PKP, zabranie ludzi gdzieś.
No, Antychona też, dosyć ciekawa.
Weźmy Antychonę, weźmy też...
No, Biała Siła to też jest jeszcze przecież spektakl.
5 kilo cukru.
To jest również bardzo dobry spektakl robiony jeszcze za kadencji Agnieszki Korytkowskiej-Mazur. A jaki będzie teatr robiony przez Piotra Półturaka, no to już o tym będziemy czytać w recenzjach choćby Ani.
Jeszcze parę słów o teatrze prowadzonym przez imiennika Piotra Półturaka, czyli przez Piotra Tomaszuka. Rok temu z naszymi gośćmi, ekspertami, trochę narzekaliśmy, że zdaje się, że Wierszalin stracił impet, że niewiele premier, że jest wyraźny zastój w tym roku 25-lecie. Czy jest nowy oddech?
Ja się w ogóle bardzo cieszę z tego przebudzenia Teatru Wierszalin. Mam wrażenie, że wraca na dobre tory, wraca na taką znaczącą orbitę teatrów ogólnopolskich. Premiera historii o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim w prestiżowej TVP Kultura jest tego najlepszym przykładem i takie odrodzenie po rzeczywiście pewnie paru latach nawet jakiegoś trochę niebytu. Mam nadzieję, że to dobrze wróży i też trzymam kciuki.
No ale to jest 25-lecie. Piotr Tomaszuk zapowiadał ogromne i piękne wydarzenia. Co z tego wyszło? Tak naprawdę tylko premiera Dziadów, dzięki za tą premierę ich chociażby.
Niezła.
Natomiast można było myśleć o tym, że jednak przypomnimy sobie tego starego Wierszalina chociażby z aktorami.
Tego oczekiwaliśmy. To, że zresztą pan Piotr Tomaszuk trochę nam obiecywał. Co się wydarzyło, że to się nie wydarzyło, no to jest pytanie być może właśnie do władz województwa, które zarządzają teatrem.
Radosław Puśko.
Pojawił się wątek władz województwa i dzięki, bo chciałem ten wątek zacząć. Znowu dochodzimy do wsparcia systemowego dla instytucji, w tym przypadku Teatru Wierszalin. Spójrzmy, mieli państwo, na siedzibę tego teatru. Z tego, co mi wiadomo, warunki do pracy w tym teatrze daleko odbiegają od tych powszechnie uznawanych za właściwe, poprawne. I to jest kolejny przykład na to, i być może odpowiedź na to też, dlaczego tych premier, tych spektakli w tym teatrze jest tak mało. Zaplecze tego teatru powinno się jak najbardziej poprawić. Nie wiem, czy nie należy zwiększyć dotacji dla tego teatru. To jest instytucja wojewódzka, jakby nie było od dłuższego czasu. Pomyślmy nad tym, co z tym teatrem zrobić w przyszłości i to, żeby ten teatr mógł obchodzić drugie 25-lecie za 25 lat.
Dobrze, że już jest podpisana umowa w sprawie siedziby.
To nas cieszy.
I jeszcze... Dodam też, że jest to instytucja finansowana przez Ministerstwo Kultury, co jest nie bez znaczenia.
I jeszcze Damian Kodzinowski na koniec tego tematu.
Teatr Wierszalin jest Adamem Małyszem teatrów na Podlasiu. Nawet jeżeli ma słabszy sezon, to wciąż nie wychodzi z pierwszej dziesiątki.
Brawo, Damian.
Także zamiast się czepiać, chodźcie do teatru. Ja na przykład ostatnio nie mogę się tam dostać, bo nie ma biletów. Tyle w temacie Teatru Wierszalin i wielkiego dyrektora Piotra Tomaszuka.
A Piotrowi Tomaszukowi gratulujemy ćwierćwiecza, bo to naprawdę
życzymy
piękny.
Co najmniej drugie tyle.
I jeszcze przypomnijmy o jednej inicjatywie dyrektora teatru Werteb, że prawdopodobnie we wrześniu odbędą się pierwsze w Polsce targi teatralne. Podsumowujemy kulturalny rok 2016 w naszym regionie i teraz skupmy się przede wszystkim na pieniądzach dla organizacji pozarządowych, na funduszu filmowym. Pojawią się inne propozycje funduszy. Organizacje pozarządowe. Radosław Puśko.
Tak jak wspomniałem wcześniej, kultura w organizacjach pozarządowych jest chronicznie niedofinansowana. Nie wiem, na ile to jest świadome czy nieświadoma polityka miasta, ale mili państwo, zwróćmy wszyscy uwagę, ile więcej, lepiej, bardziej dobrego, lepszego można by zrobić, gdyby dobre, sensowne, dobrze działające NGO-sy w Białymstoku miały wsparcie systemowe. I tu posłużę się przykładem siedzącego obok mnie kolegi Damiana Kudzinowskiego i Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów. Ile dobrego mogliby zrobić ci ludzie, gdyby mieli, tak jak powiedziałem, wsparcie systemowe, zapewnione rok w rok, cykliczne, oczywiście o odpowiedniej wysokości.
To ja dorzucę jeszcze jednego człowieka, Mateusz Tymura, który przecież bojarską Białojarski Dom Kultury zrobił.
Tym też chcę powiedzieć. Ja śmiem twierdzić, że przy dobrym wsparciu systemowym ze strony miasta, oczywiście to się odbija potem na promocji miasta, ale śmiem twierdzić, że Damian i koledzy z Fabryki Bestsellerów mogliby załatwić do Białegostoku nazwiska, łącznie z noblistami, a jakie to by było przełożenie promocyjne i tak dalej, tak dalej, tak dalej, to chyba nie trzeba nikomu tego wyjaśniać. Podobnie pojawił się wątek Mateusza Tymury w festiwalu Up to Date. Dla festiwalu w ogóle Up to Date się skończyła w tym roku dotacja. Chłopaki, z tego co wiem, starają się o wsparcie, tak, budżetu Białegostoku kolejne. Co z tego będzie, zobaczymy. Ja w tym momencie wierzę i w Radę Miasta, i w pana prezydenta, że jednak oni będą mieli dobre, sensowne wsparcie, pozwalające ten festiwal rozwijać, a nie trwać. I to jest właśnie kolejny przykład na to, jak w tym mieście brakuje systemowego wsparcia dla dobrze, sensowne, działających NGO-sów.
Bo tak, bo na przykład na openerze w Gdyni już wiemy, że wystąpią gwiazdy Radiohead, James Blake, a tymczasem przez najbliższe miesiące nie będziemy wiedzieć, jakie dofinansowanie dostaną. Up to
i czy
date,
w ogóle dostaną?
Basowiszcza, Festiwal z Wiejskiego Podwórza czy Halfway.
Panie redaktor, nie wiemy, jakie to będą pieniądze. Czy w ogóle dostaną? Oni tego nie wiedzą. Startują w konkursie.
No niektórzy dostawali w poprzednich latach.
Nie czy dostaną, tylko czy w konsekwencji tego, czy odbędą
zdążą
się
to zorganizować.
Wydarzenia.
To słuchajcie, gdzie tkwi błąd w takim razie w tej konstrukcji budżetu, skoro nie możemy tego zaplanować ani wspierać takich inicjatyw?
Być może należałoby się zastanowić, czy przypadkiem nie jest to pewnego rodzaju promocja Białegostoku i tak jak są wydatkowane pieniądze na promocję miasta przez sport, to być może w podobny
duże pieniądze.
Być może w podobny sposób należałoby dzielić pieniądze na promocję miasta poprzez kulturę.
Ale już pojawił się pomysł na fundusz filmowy. Jest 200 tysięcy złotych. Dofinansowanie dostaną 3 filmy wybrane w konkursie.
Tak, tylko kwestia jest taka... Chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Jeżeli chodzi o filmy, no to jednak Białystok jest miastem takim, które nie ma żadnego rodzaju uczelni filmowej. Natomiast ma Akademię Teatralną, która stoi na wysokim poziomie, ma swego rodzaju artystów.
Ale mamy festiwal Żubrowkę, mamy Filmowe Podlasie atakuje reaktywację, mamy teraz premierę filmu Wnyki.
No
filmowo
jest trochę dokumentalistów, którzy zbierają też laury.
Znaczy, ja chciałbym podnieść inny aspekt, że może obok czy zamiast funduszu filmowego, jeżeli ten fundusz filmowy nie rozwija się tak, jak można byłoby sobie marzyć, może spróbować i stworzyć coś, co by się nazywało funduszem teatralnym. Ponieważ mamy kilka ekip, które mogłyby również śmiało promować nasze województwo poprzez teatr.
Czy też fundusz literacki, tu też pojawił się taki pomysł.
Czy też fundusz literacki, pewnego rodzaju...
No, stypendia, które mogłyby pomóc artystom pisarzom zająć się pisaniem książek, to była duża rzecz. To, co Andrzej jeszcze podkreślił a propos funduszu filmowego. Nikt z nas nie jest przecież za tym, żeby podcinać, prawda, skrzydła filmowcom, dokumentalistom i tak dalej. Tylko jeżeli mamy być poważni, no to nie przedstawiamy budżetu...
Nie da się zrobić filmu za 50 tysięcy złotych, na tak, przykład poważnego, dużego, który będzie nas promował
jedna,
w skali kraju.
To jest
jedna
z najbardziej wymagających gałęzi. 200 tysięcy na wsparcie na przykład dla autorów drugiej, trzeciej książki, coś takiego. To można podzielić między 10, może 15 autorów, może 5, zależy jakich, tak?
Po to, żeby na spokojnie można było sobie siedzieć i przez ten rok dłubać.
Nie zapominajcie, że są stypendia artystyczne, które funduje prezydent, zresztą i marszałek również województwa, więc to nie są wielkie pieniądze.
Ale to jest pewnego rodzaju ograniczona pula.
A tam poza tym tam jest taka, nazwijmy to sobie żartobliwie, bioróżnorodność, tak? Że po prostu jest stypendium i ktoś, kto tam wycina jakieś tam, robi wycinanki i ktoś, kto pisze wiersze i ktoś, kto robi jakieś performance.
No to akurat dobrze, natomiast wydaje mi się, że tutaj jest inny problem, że te stypendia są tak niewielkie, że one nie dążą do wydania książki, tylko po prostu na napisanie książki.
To też, ale Dorota, to jest niedobrze, jeżeli chodzi o tę bioróżnorodność, bo nie wiadomo, czy z tego na przykład powstanie jeden autor będzie mógł napisać książkę, a 10 artystów sztuk wizualnych, czy odwrotnie, nie ma tu żadnej pewności.
Pojawia się wątek pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Ja znowu posłużę się cyfrkami, bo postanowiłem się przygotować do tej rozmowy bardzo solidnie. W projekcie budżetu na 2017 rok miasto Białystok planuje przeznaczyć około 36,5 miliona złotych, co stanowi 1,77% całego budżetu miasta. Budżet miasta w tym momencie jest największy w historii tego miasta. W normalnym mieście, dobrze funkcjonującym, budżet na kulturę to około 2%. Jeśli byśmy do tych 36 dołożyli jeszcze te 4, żeby mieć 2% budżetu na kulturę, to myślę, że to znacząco by poprawiło chociażby funkcjonowanie takiego stowarzyszenia jak Fabryka Bez Solarów.
Czy mogę jedno zdanie uogólniające?
No,
o pieniądzach i tak dalej. Powiedzmy, że niech ono będzie w konwencji apelu do władz miasta, czy w ogóle samorządu lokalnego. Apelowałbym o trochę więcej wrażliwości, czyli słuchania animatorów kultury, twórców kultury, bo pieniędzy zawsze będzie za mało i może ich być za mało, ale gdybyście państwo, przepraszam, że ogólnie, pytali nas, dopytywali, na co nam potrzeba, jakie potrzeby są najistotniejsze, co można zmienić, czy łączyć bok, czy rozdzielać, czy więcej instytucji, czy mniej. Tak samo jak się robi dokumentację, że się powtórzę budowy dróg. To na pewno wszyscy na tym dobrze wyjdą, ale najpierw, jeszcze zanim zaczniemy rozmawiać, to przyjdźcie na koncert do zmiany klimatu, przyjdźcie na targi książki, przyjdźcie na wernisaż do Galerii Arsenał. Jak ostatnio zobaczyłem na koncercie jednego z wiceprezydentów, i to nie wiceprezydenta od kultury, to tak się ucieszyłem, że chciałem go po prostu wycałować. A on mówi, że się dochodzę. Ja mówię, no ja nie zawsze jestem. Jakby to jest esencja. Trzeba się spotkać, zainteresować kulturą, zobaczyć, co ci ludzie robią, bo może to są rzeczy ciekawe, może są słabe.
Konsultacje społeczne to podstawa.
Ale konsultacje społeczne w trakcie wydarzeń kulturalnych. To jest to, na co my liczymy i to jest to, co pomoże nam wszystkim wspólnie, że tak powiem, zrobić krok do przodu.
I to jest apel kulturalny, pod którym się też podpisujemy?
Tak jest.
A
oczywiście.
Za chwilę nasz kulturalny kwestionariusz. Ostatni element naszej dyskusji na temat podsumowania kulturalnego roku to kulturalny kwestionariusz. Naszymi gośćmi są, przypomnijmy, Anna Kopeć, Kurier Poranny,
Damian Kudzinowski, Fundacja Zmiana Klimatu,
Andrzej Kłopotowski, Gazeta Wyborcza,
Radosław Puśko, społecznik, aktywny uczestnik życia kulturalnego.
Najlepsze wydarzenie kulturalne w województwie podlaskim 2016 roku. Kto pierwszy?
Ania. Mam kilka. Wspomniany Teatr Wierszalin i jego premiera w TVP Kultura. Drugie wydarzenie, bardzo znaczące również z dziedziny teatru, to spektakl Biała Siła, Czarna Pamięć, który jest chyba bardziej doceniany gdzieś w Polsce niż u nas w Białymstoku na miejscu. Długo wyczekiwana premiera Zemsty Nietoperza w Operze. I także wspólna produkcja Białostockiego Teatru Lalek i Teatru Malabar Hotel, czyli Czarodziejska Góra.
No,
to tutaj miałem problem, przyznaję się, ale tak jak wspomniałem wcześniej...
Nadmiaru czy
problem,
niedosytu?
Tak, nadmiaru, jednak przy tym zostańmy, że coraz lepiej dzieje się w białostockiej kulturze. I a propos najlepszego wydarzenia, to ja bym jednak obstawiał Up to Date, festiwal, który ciągle trzyma poziom, ciągle chłopaki się starają. Jak mówię o festiwalu Up to Date, to ja bym chciał nawiązać do takiej całej
dziewczyny,
dobrej, takiej pozytywnej otoczki właśnie, jaką produkują, jaką serwują nam Jędrzej Dodziło i Cezary Chwicewski. Mam nadzieję, że ten festiwal się utrzyma i że będzie się rozwijał coraz lepiej, coraz dalej, coraz bardziej.
Andrzej Kłopotowski.
To zaskoczę. Pewnie Zemsta Nietoperza w Operze i Filharmonii Podlaskiej.
Już byłeś?
High five.
Tak.
To zgoda ze mną kopać?
Tutaj zaskakuje tym, że być może nie podejrzewaliście mnie o takie rzeczy. Haha. Natomiast jeżeli chodzi o innego rodzaju wydarzenie i premiery, no to ze względów społecznych Biała Siła, Czarna Pamięć.
I Damian Kudzinowski.
Trudno było wybrać cokolwiek takiego jednego, takiego lidera nie znalazłem. Bardzo subiektywnie podejdę do sprawy. Jeśli chodzi o muzyczne wydarzenia, Up to Date niezmiennie. Na podium razem z Halfwayem, bo jestem wielkim miłośnikiem tego festiwalu i ta formuła bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, że dużo ludzi z Polski przyjeżdża. Rzeczywiście ten festiwal rośnie, jest lubiany, jest merytorycznie dobry i w tej triadzie festiwalowej to też tradycyjnie Żubrowka. Subiektywnie rzecz ujmując, uważam też Festiwal Literacki Zebrany za bardzo dobre wydarzenie. To takie najlepsze rzeczy, które mi sprawiły jako konsumentowi kultury, odbiorcy kultury najwięcej satysfakcji.
Ciekawa jestem, czy przy najgorszym wydarzeniu też macie po trzy podmioty.
Gniew kulturalny roku 2016 to? Andrzej Kłopotowski.
Radni Prawa i Sprawiedliwości.
Bo?
Ze względu na podejmowane decyzje, jeżeli chodzi o Centrum Ludwika Zamenhofa, i ostatnią decyzję odnośnie roku Ludwika Zamenhofa. Mimo wszystko uważam, że jest to postać, którą miasto powinno się promować, którą miasto mogłoby się promować szerzej. I jest to postać, dzięki której Białystok no, jest rozpoznawalny w świecie. Nie wykorzystujemy tej marki.
Ale są też radni z innych ugrupowań, którzy
głosowali. Dariusz Wasilewski, Komitet Truskolaskiego.
No to ja się muszę zgodzić niestety z Andrzejem. Rzeczywiście połączenie, czy jak to się ładniej nazywa, reorganizacja Centrum imienia Ludwika Zamenhofa i Białostockiego Ośrodka Kultury. I jeszcze takim jednym wydarzeniem, które mnie bardzo rozczarowało, to był spektakl Władcy Teatru Klepisko i Teatru Latarnia, który był wystawiany w ramach festiwalu Inny Wymiar.
A ja akurat uważam, że był bardzo emocjonujący. Wprawdzie oglądałem go później w Uniwersytecie
Może dlatego.
Kultury.
Może dlatego.
Być może, ale wtedy naprawdę to było niesamowite wrażenie. Emocje na wierzchu. Damian Kuzinowski?
Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, czyli mówimy o takiej aktywności kulturalnej, to nie mogę wskazać gniota, bo nawet jeżeli coś komuś nie wychodzi, to no chyba, że to jest jakiś skrajny nieprofesjonalizm, ale nic takiego mnie nie spotkało szczęśliwie w tym roku. Może za mało bywałem. Decyzja o połączeniu BOK-u i CLZ, mówiąc tak skrótowo, to jest gniot w dziedzinie kultury. Nieuzasadniona, uzasadniona po prostu powierzchownie, jeśli już, zamyka coś, co miasto samo wygenerowało w 2008 roku. Bez konsultacji, bez jakby zasięgnięcia rady środowisk, które są zainteresowane wbrew opiniom społecznym i aktywistom. Niepotrzebne, bez sensu, gniot.
Radek Puśko.
Ja nie będę oryginalny. To, co tutaj wszystko padło przede mną. Tak, gniot kulturalny w tym roku to jest to, co jest szumnie nazywane i zapowiedziane reorganizacją, czyli de facto likwidacją Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Padło tu mnóstwo argumentów już za pozostawieniem tej i instytucji, i promocji tej osoby. Więc ja nie będę przedłużać. To jest dla mnie kulturalny gniot w tym roku.
Najlepsze i najgorsze miejsca kulturalne w województwie podlaskim 2016 roku to?
Zmiana klimatu.
Zmiana klimatu.
Potowski,
zmiana klimatu.
Puśko, Anna Kopacz.
Damian się zarumienił.
Ja się zarumieniłem, natomiast ze względu na to, że nie wychodzę z tego miejsca, to muszę to też przyznać. Dziękujecie mnie, nie? Tylko ludziom, którzy to robią. Ja jestem jednym z nich.
Ale miejsce, to rzeczywiście jest instytucja, która jest bardzo różnorodna.
Miejsce, gdzie się odbywają najciekawsze koncerty. Miejsce, gdzie odbywa się festiwal literacki Zebrane. Przynajmniej dwa.
Spotkania literackie, pokazy filmów, spotkania autorskie,
spotkania społeczne. Cykliczne,
spotkania społeczne, znakomite koncerty. I to właśnie wszystko sprawia, że zmiana klimatu doczekała się, no co by nie było, po trzech latach aktywności, już tak wiernego grona fanów, że można mówić o instytucji przez wielkie I. I to też jest dobry przykład, jak może funkcjonować instytucja nie będąca instytucją miejską.
To ja muszę jedno słowo powiedzieć. Oczywiście wygląda to na zmowę.
Tak, dogadaliśmy się przed programem.
Spisek.
Nie kontaktowaliśmy się.
Walidacki Zebrany organizuje Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów, dlatego to podkreślam, bo ma to budżet. Natomiast pozostałe 99% wydarzeń, którymi zawiaduje jakby Fundacja Zmiana Klimatu, mają, być może zgadniecie, jaki budżet. Ten budżet oscyluje wokół 0 zł, tak? Mówimy o budżecie, o wsparciu, tak? Także robimy to wszystko własnymi siłami.
Najgorsze miejsce.
A ja przepraszam, ja mam jeszcze dwa najlepsze. Białostocki Teatr Lalek, któremu się nie zdarzają wpadki repertuarowe i coraz bardziej dostępna, otwarta dla publiczności, mniej snobistyczna i taka właśnie niedostępna, czyli Opera i Filharmonia Podlaska.
To ja pozwolę sobie zacząć wątek najgorszych miejsc, przy czym pozwolicie państwo, że zmienię trochę to pytanie. Nie używam słów najgorsze. Tu już padło z strony Damiana, że kultura to ciężki kawałek chleba. Ja bym chciał jednak powiedzieć o niewykorzystanym potencjale. To jednak jest moim zdaniem lepsze słowo. I moim zdaniem niewykorzystany potencjał to są dwa miejsca w Białymstoku. Pierwsze to jest Fama. Nie wiem, czy to jest wynik dyrektorów Warkowskiej, czy obecnego najemcy Famy.
Czy zmiany klimatu.
Już nie rozpędzajmy się. To jest miejsce legendarne w Białymstoku, z 40-letnim jakby nie było historią. I w tym mieście dzieje się za mało, a jak się dzieje, to są to imprezy tak na dobrą sprawę BOK-u. Ostatni przykład Żubrowki, genialne, fantastyczne wydarzenia muzyczne, set DJ-skie, naprawdę coś pięknego. A Fama w tygodniu świeci pustkami. I drugie miejsce, niewykorzystany potencjał i śpiące, to są Spotki. W Łaku.
Chociaż mam wrażenie, że ostatnio się więcej tam dzieje, że są koncerty.
Ciągle za mało.
I debaty.
To ja też o takim miejscu, może nie najgorszym, ale właśnie za mało wykorzystanym, to Dom Kultury Śródmieście, który od wielu, wielu lat jest zaniedbywany.
Ma nowego dyrektora.
Z takim właśnie życzeniem i z taką nadzieją, że przy nowej dyrekcji ten potencjał nareszcie zostanie wyciągnięty na światło dzienne.
Ja mogę tylko powtórzyć to, co powiedziała Ania i Radek.
Dobrze, to teraz tak. Najlepsze i najgorsze podlaskie festiwale.
To chyba zostały już wymienione. Festiwal Up to Date oraz Halfway.
Ja bym dodał jeszcze koniecznie, absolutnie tutaj chwalę bardzo BOK, dwie produkcje. Ostatnio Żubrowka i Dni Sztuki Współczesnej.
Ania?
Oczywiście Up to Date, oczywiście Festiwal Literacki Zebrane, a także Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka, nie Lalka.
Tak, Żubrowka, Halfway, Up to Date. Zebrane również. Jeśli liczyć to jako festiwal, to również jakby Targi Książki, bo one funkcjonują też jako festiwal.
Te gorsze festiwale to?
No robię sobie wrogów. Dni Sztuki Współczesnej, zasłużona impreza, wieloletnia, niestety nie ma przemyślanego programu. To jest miszmasz dla mnie. przyglądam się temu bacznie, niestety to jest mniejsza.
Od jakiegoś czasu, prawda?
To tak, ja z kolei mam...
Rok temu tak mówiliśmy o wschodzie kultury, że też taki miszmasz.
Właśnie tak identyczne odczucia mam, jeśli chodzi o tegoroczny, szczególnie inny wymiar, wschód kultury, tak. Mam wrażenie, że impreza kompletnie złożona z imprez i wydarzeń przypadkowych.
Z wielkimi pieniędzmi, od razu
dokładnie.
Powiedzmy.
Chociaż czy będzie finansowanie w przyszłym roku, tego nie wiadomo.
Aha, przepraszam, jeszcze jedno wydarzenie, którego trochę nie rozumiem i nie wiem, dlaczego jest cały czas zaliczane do wydarzeń kulturalnych, to jest Fashionable East. Impreza, która ma w sobie niewiele kultury, a również jest organizowana przez dużą instytucję i pochłania pewnie dużo pieniędzy. Na dodatek zamknięta i cały czas z tym samym zestawem artystów. W cudzysłowie powiedziane to było.
Ten wątek chciałem tu powtórzyć. Fashionable to nie powinno się znaleźć w katalogu imprez kulturalnych i nad tym festiwalem albo trzeba popracować, albo go zmienić, nie wiem.
Albo zrezygnować.
Albo zrezygnować.
Wolałabym to ostatnie.
Lumo Bialystoko, impreza, która mnie osobiście przypomina odpust, a nie festiwal światła.
Nowa jakość kulturalna, miejsce, pomysł, idea w naszym regionie. 2016 roku.
Ja takiego miejsca nie wskazuję.
Dla mnie to są Solniki 44, czyli siedlisko kultury, które założyli Dagmara Sowa i Paweł Chomczyk.
Grupa Koncidentia.
Dokładnie. Oczywiście Up to Date, który się w tym roku pojawił w nowych lokalizacjach bardzo interesujących i w ogóle cała kampania promocyjna tego festiwalu. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli już mówimy o jakiejś jakości, tylko że tak jakość w cudzysłowie, to oczywiście reorganizacja Boku i CLZ.
Dla mnie, co niestety pokazuje właśnie słabość naszego miasta, to taką jakością, inicjatywą, pomysłem jest Bojarski Dom Kultury. I szkoda, że nową jakością jest coś, co jest znowu robione na paletach bez pieniędzy, sił entuzjazmu.
I nie wiadomo, co dalej.
Tak,
jeszcze został nam Radosław Puśko.
Okej, tu wspomnę o R5, Reginisa 5. Dla mnie to ciągle jest świeże miejsce o naprawdę ciągle niewykorzystane potencjale.
Gdzie odbywają się wystawy? Ostatnia kategoria, postać roku 2016 w podlaskiej kulturze, tytuł osoby z kulturalnym ADHD, to Damian Kodzinowski.
Tak, ja mam taką osobę, jest nią Jacek Łasiewicki, z którym wspólnie prowadzimy zmianę klimatu, bez którego tego miejsca by nie było.
Ania Kopeć?
Dla mnie takimi osobami jest grupa teatralna Papa Hema, która współpracuje z naprawdę znaczącymi nazwiskami, robi niesamowite rzeczy na naprawdę dobrym poziomie, a jednocześnie cały czas jest to grupa ludzi, która zna swoje miejsce w szeregu, bardzo skromna, a jednocześnie bardzo pracowita.
I przyznaje się do Białegostoku.
To ważne bardzo.
Andrzej Kłopotowski?
Ja bym powiedział o osobie z kulturalnym ADHD. Człowiek, który jeździ po Polsce i promuje Puszczę Białowieską, jednocześnie rysując o niej komiksy. Tomek Samoilik.
A ja sobie pozwoliłem tą kategorię rozbić na 5 podkategorii.
Radosław
Ogólny Puśko. Menedżer, no to Papa Hema, to naprawdę są ludzie o gigantycznym potencjale. ADHD twórcze, to tutaj bym wspomniał o Cirze, genialny raper, a teraz już nawet poeta, to już jest poeta. ADHD inicjatyw, to przede wszystkim Mateusz Tymura. ADHD o kulturze, no to nie tutaj obecny Andrzej Bajgus. ADHD o kulturze naprawdę najwyższej półki. I dodałem sobie coś takiego, ADHD uczestnictwa w kulturze.
Radek Puśko.
I do tego małżeństwa podchodzę zawsze z gigantycznym sentymentem. To Kola i Lelina Wałraniuk. Fantastyczna para.
Są na wszystkich
mi się
ważnych
cieszy,
imprezach.
Jak ja ich widzę zawsze na różnego typu imprezach kulturalnych. No po prostu
mama
coś pięknego.
I tata wydarzeń kulturalnych w Białymstoku.
Bardzo wam dziękujemy za to spotkanie i mamy nadzieję, że ten 2017, który już się zbliża powoli, będzie równie emocjonujący i będziemy mogli również podsumować go za rok.
A naszymi gośćmi byli Anna Kopeć, Kurier Poranny,
Andrzej Kłopotowski, Gazeta Wyborcza,
Damian Kodzinowski, Fundacja Zmiana Klimatu,
Radosław Puśko, społecznik i aktywny uczestnik życia kulturalnego.
Dziękujemy za uwagę, Dorota Sokołowska
dziękujemy.
I Andrzej Bajgus. Wesołych świąt.
Dziękujemy.
Wesołych świąt, dziękujemy. Ho, ho, ho.